choć no, bardzo rzadko przez artystów jednak wybieranej. Rozmawiać będziemy o książce, na której to książki okładce jest wielka kamienna biała skała, kamieniołom w Karrarze, no i delikatna kobieta. Monika Osiecka jest bohaterką, autorką tej książki. Pisze w niej tak. Dla mnie kamień jest żywy, szlachetny i piękny i każdy kawałek niepowtarzalny. Odłamek białego marmuru, jeśli go podnieść do oczu, skrzy się kryształkami. Odłamana krawędź wygląda jak oszroniona i nie ma jak zachować tej urody. Światło się zmienia i błysk znika. Nie ma muzeum lśnień i urody chwili. Książkę Moniki Osieckiej Fragmenty lustra wydało wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria, a rozmawiała z nią Aleksandra Łapkiewicz.
Ja się spotkałam z taką opinią, że rzeźba to nie jest koniecznie sztuka dla kobiet. A zwłaszcza rzeźba, którą pani tutaj opisuje, którą pani również uprawia, czyli rzeźba w kamieniu.
Rozumiem, że chodzi o to, że to jest ciężka praca, prawda? Że to jest fizyczne. Ja bym tego tak nie rozdzielała, że to jest dla mężczyzn czy dla kobiet, dlatego że w rzeźbie z kamienia nie chodzi o to, żeby się zmęczyć, czy nie chodzi o to, żeby przewalić 2 tony marmuru, pociąć i żeby wykonać fizyczną pracę. To nie chodzi o to, chodzi o to, żeby przekazać coś, dać upust swoim, no na przykład emocjom, uczuciom. I dla mnie to nie jest taka ciężka praca, chociaż ja widzę, jak to wygląda, bo no, jest ten kombinezon, są okulary, są jakaś, jest maska, jest ta ciężka, jest ta szlifierka, ale w rzeczywistości szlifierka tnie sama, to znaczy ona pod własnym ciężarem zagłębia się w kamień. Więc to nawet nie jest aż tak fizycznie ciężkie, jak wygląda na zdjęciach albo na filmie.
Czy tytuł tej książki to jest nawiązanie do pani rzeźby z 1990 roku Lusterkowa?
To jest nawiązanie do tej rzeźby, ale nie tylko, bo tam też w tekście takich jest kilka fragmentów właśnie o lustrach, o lusterkach. Ja to kilka razy poruszyłam. I ten tytuł to są wszystkie te rzeczy razem, ale na pewno przede wszystkim ta rzeźba, którą profesor Rosiek, można powiedzieć, wyciągnął ode mnie gdzieś z pracowni zakurzoną. Uznał ją za taki pancerz kobiety, który właśnie kobieta sobie może stworzyć, no w tym wypadku ja sobie stworzyłam, taki pancerz doskonały, że wszędzie może być, wszędzie może zniknąć, jeśli chce, bo rzeczywiście ta rzeźba jest, to jest postać kobieca, cała pokryta lusterkami i ona tam, gdzie ją się ustawi, to ona idealnie odbija rzeczywistość. To znaczy, no, w lesie jest zielona, w mieście w nocy odbija światło autobusów i jest czarna i tak dalej.
A dla pani? Dla pani też ta rzeźba jest jakoś istotna? To jedna z pierwszych pani prac?
No więc to jest w ogóle jedna z moich pierwszych prac. Ja ją zrobiłam na pierwszym roku studiów u profesora Zemły i to dopiero profesor ją jakoś też, tak powiem, wydobył też dla mnie samej. Ja bym tej rzeźby prawdopodobnie już z tej swojej pracowni nie wyjęła, gdyby on nie uznał za tak istotne te fragmenty w tekście, które o niej mówią, które ją opisują. Chociaż dla mnie ta rzeźba była obrazem jakiegoś raczej ciężkiego stanu wewnętrznego, kiedy znajduje się człowiek wśród innych ludzi i jakby traci poczucie swojej tożsamości. Nie wie, tylko obserwuje, a właściwie sam z siebie nic nie jest w stanie. Nie wie, jaki jest. Nie jest w stanie nic dać z siebie konkretnego.
Tutaj się pojawiło nazwisko profesora Zemły, ale to nie u niego potem robiła pani dyplom i kończyła studia. Potem była kowalnia.
Tak.
Tutaj w książce też pojawiają się... To są relacje z tamtego okresu, prawda? Czy pani prowadziła pamiętnik, dziennik? Co dostajemy w tej książce?
Ja nie prowadziłam właściwie ani pamiętnika, ani dziennika. Ja po prostu czasem w przypływie jakiejś wewnętrznej chęci brałam kartkę i zapisywałam coś. Jakieś swoje uczucia, emocje, zdanie na jakiś temat. I tak jest cała ta książka, znaczy cały tekst. To jest zbiór luźnych notatek, serwetek, nie wiem, papierków, jakichś gazet, różnych takich przypadkowych papierów, które ja gromadziłam. Gdzieś jakimś miałam, nie wiem dlaczego, przypuszczam, że część zginęła, ale dużo się zachowało i później to zostało właśnie zabrane.
Bardzo ciekawe i bardzo obszerne są tutaj fragmenty poświęcone pani relacji z rzeźbą. Począwszy od tych studiów, od pracy dyplomowej, potem przez kolejne doświadczenia. Nieoczywistością było to, że rzeźba w kamieniu.
Tak, i to też, to się po prostu wydarzyło, bo ja już byłam w kowalni przynajmniej za 2 lata. Tam zawsze podobało mi się, no robiliśmy różne ciekawe rzeczy, aczkolwiek może nie byłam, jakoś nie mogłam się z profesorem często, ja go troszeczkę omijałam. I na plener w kamieniu trafiłam przypadkowo. Zaproponował mi jako rzeźbiarce, ktoś zupełnie ze świata spoza rzeźby, że może znam jakiegoś rzeźbiarza, który chciałby pojechać na plener w kamieniu, na sympozjum do Włoch. To był rok 92, to był bardzo atrakcyjny wyjazd. I ja nikogo nie mogłam znaleźć. W końcu ktoś mi powiedział, słuchaj, no dlaczego ty sama nie pojedziesz? Nie szkodzi, że nie umiesz w kamieniu nic robić. Masz jeszcze miesiąc, weź jakieś dłuta, spróbuj, pojedź, zobaczysz, co się dzieje na świecie. I ja wyjechałam do Włoch. I właściwie to było... Ja się urodziłam we Włoszech. I przez wiele, wiele lat właściwie zapomniałam o tych Włoszech. Nie jeździłam tam, nie byłam. Żyłam w Polsce tutaj bardzo intensywnie, jakoś zajęta tutaj wszystkim. I to było jakby moje takie odkrycie, taki powrót też. I spotkałam też kilka bardzo życzliwych osób, które mnie dalej poprowadziły, jakoś zapraszały po prostu na kolejne sympozja. Jakoś się w tym mocno odnalazłam i przez kilka lat głównie jeździłam po kilka razy w roku na te sympozja, a później jeszcze do Carrary uczyć się już tej obróbki marmuru.
A jakie wrażenie właśnie zrobiło na pani to wydobywanie marmuru w Carrarze? Tutaj też jest fragment w książce.
Ja w Carrarze byłam wiele razy, ale w samym mieście pracowałam w tym miasteczku, w pracowniach. A dopiero w zeszłym roku postanowiłam obejrzeć kamieniołomy. I pojechałam kilkakrotnie. Myśmy tam byli, ja z synem, bo też syn do mnie przyjechał. 5 czy 6 razy byliśmy. To jest coś niesamowitego. To jest rzeczywiście, ja to opisałam, no to jest po prostu... Zupełnie jakaś abstrakcyjna sytuacja, bo jest się w zupełnie geometrycznym środowisku, białym, minimalistycznym, bo to są tak jakby w tej chwili takie schody wycinane, bo góra jest cała z marmuru, cała na wskroś, ale jest normalną górą, na zewnątrz jest zielona, więc wydaje się, że się wjeżdża w normalne góry i nagle trafia się na takie białe plateau, takie schody dla giganta, bo te bloki są bardzo duże, które się wycina, więc to są takie schody tworzy. I tam wycinane są bloki, myśmy asystowali raz przy wyrzucaniu takiego bloku ze skały. Ten blok miał 230 ton, no i on był jak mały budynek, wielkości małego budynku. I też nigdy nie wiadomo, czy ten blok, bo to on jak taki ząb się wysuwa, aż straci równowagę, wysuwa się z tej równej linii marmuru i jest przewracany. Pracuje przy tym kilka koparek, pracują niesamowicie wyszkoleni ludzie. Później ta skała upada z hukiem w końcu, ale nikt nie wiadomo, czy to się stanie, bo czasem ona nie chce upaść, klinuje się gdzieś, blokuje i to się nie wydarza, to się dopiero dzieje następnego dnia. I później ona upada i pęka, zawsze pęka, bo to jest jednak te tony, to nie ma cudów. Jeśli pęknie na 2-3 kawałki, to jest bardzo dobrze dla nich, znaczy to jest dla nich sukces. Pęka i można wejść w taką dziewiczą szczelinę, no nie wiem jak to nazwać, w taki chłód tej naturalnie rozpękniętej skały, wilgoć, po prostu niebywałe.